Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Kuba
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy oczywiście o tym, co działo się na kortach w Australian Open, czyli zaczynamy od tenisa, później piłka ręczna i Mistrzostwa Świata, oczywiście z udziałem reprezentacji Polski. Skoki narciarskie, podsumowanie weekendów w Sapporo, odbyły się aż 3 konkursy. No i dalej to jest oczywiście piłka nożna z tematem numer 1, czyli z ogłoszeniem nowego selekcjonera reprezentacji Polski. No jak również powiemy o tym, co działo się w kilku ligach zagranicznych. Rozpoczynamy od tenisa, Australian Open. Turniej z udziałem kilku reprezentantów Polski. Do czwartej rundy awansowała oczywiście Iga Świątek, również awansowała tam Magda Linet, a także w rywalizacji panów Hubert Hurkacz. No i cóż, do kolejnego etapu awansowała tylko Magda Linet, co i tak jest już dużym zaskoczeniem. Pokonała Karolinę Garcia, rozstawioną z numerem 4. Niestety odpadła Iga Świątek po porażce z Jeleną Rybakiną, zaś Hubert Hurkacz odpadł po bardzo zaciętym meczu z Sebastianem Kordą.
Niestety Iga Świątek jeszcze musi przynajmniej o jeden sezon poczekać, jeżeli ma zamiar zdobyć wszystkie wielkie szlemy w jednym sezonie. Niestety właśnie Australian Open to chyba z tych najtrudniejszych turniejów, jeśli chodzi o wielkoszlemowy dla Igi Świątek, no ale liczymy, że przynajmniej Magda Linet ma właśnie tę szansę, żeby trochę wyjść spod cienia Igi Świątek, bo nawet widzimy, jakie media zareagowały w momencie, kiedy Iga Świątek już niestety pożegnała się z tym turniejem, a Magda Linet przeszła dalej. Nawet mówili, że Magda Linet to jest jej moment, żeby właśnie pokazać się, że nie jest tylko takim wsparciem dla Igi Świątek, ale też może wywalczyć jej sporo sukcesów.
Tak jest, Magda Linet to jest zawodniczka już bardzo doświadczona, ale no można powiedzieć, oczywiście to jest zupełnie inna skala osiągnięć w porównaniu już do Igi Świątek, także ten udział w ćwierćfinale to jest z pewnością dla tej zawodniczki bardzo duże wydarzenie. No i wiemy, że ten mecz odbędzie się w nocy właśnie z wtorku na środę o godzinie 1 czasu polskiego, a rywalką Magdy Linet będzie Karolina Pliszkowa, więc trudne zadanie czeka Polkę.
Tym bardziej, jeżeli spojrzymy na bilans spotkań, które było do tej pory 9, to na korzyść Czeszki 7-2.
Tak jest. No oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby się Magdzie Linet udało. Jeszcze jakieś informacje z Australian Open, Kuba?
No, jeżeli chodzi na przykład o mężczyzn, no to tak jak już wspomniałeś, niestety Hubert Hurkacz pożegnał się z turniejem, ale na przykład do półfinału awansował Grek Stefanos Tsitsipas, który zmierzy się w półfinale z Rosjaninem Karenem Czaczanowem. W ćwierćfinale Grek wygrał z Czechem Jirim Lechecką 6-3, 7-6, 6-4. I do tej pory właśnie, co ciekawe, mierzyli się 5 razy i wszystkie pojedynki wygrał Grek. W mojej ocenie prawdopodobnym scenariuszem to byłoby, że w finale zobaczymy wspomnianego Greka, czyli Stefanosa Tsitsipasa z Nowakiem Dżokowiczem. Już tutaj można przypomnieć, że oni już raz mierzyli się w finale, jeśli chodzi o turniej wielkoszlemowy. Miał to miejsce w 2021 roku i wtedy górą był Serb.
Dodajmy, że Djokovic wraca do Australii po przerwie, ale to też jest spowodowane tym, że była tam kwestia szczepienia, braku zaszczepienia. W związku z tym organizatorzy zdecydowali, że nie będą robić wyjątków od reguły i Djokovicza w ubiegłym sezonie do startu w Australii nie dopuszczono.
Co ciekawe, Djokovic to najlepiej właśnie radzi sobie w Australian Open, jeśli chodzi o te turnieje wielkoszlemowe.
No i goni pod względem tych zdobytych tytułów Rafa Nadala, więc ta rywalizacja jest bardzo ciekawa. Przechodzimy do piłki ręcznej. Za nami kolejne mecze Polaków, no niestety już ostatnie na tych Mistrzostwach Świata, które notabene, może wielu to zaskoczy, ale są rozgrywane w Polsce. My tu rozmawialiśmy poza anteną, że no dużym minusem tej imprezy jest to, że była bardzo słabo nagłośniona.
To fakt, jak sam wspomniałeś, że nawet byli mieszkańcy Katowic, którzy byli zdziwieni czy zaskoczeni, że w ogóle jest jakiś turniej rozgrywany w ich
tak,
mieście.
Tak, a mecze były w Spodku Katowickim, no właśnie. No ale wracając do samych spotkań, Polacy w tej drugiej fazie grupowej grali z reprezentacją Hiszpanii, później z Czarnogórą, no i ostatni mecz to było spotkanie z Iranem.
Co ciekawe, trzeba pochwalić biało-czerwonych, że w meczu z Hiszpanią, który był, to był ten mecz decydujący, czy będziemy grali dalej, czy nie. Niestety musieli musieliśmy uznać wyższość Hiszpanów, ale po zaciętym boju, przypomnijmy, że do przerwy było 16-15, ostatecznie Polacy przegrali 27-23, ale mimo wszystko można powiedzieć, że to był mecz, gdzie graliśmy na równi z równym. Szkoda tylko, bo to mówił kiedyś Sławomir Szmal, że niestety nie wykorzystaliśmy tego momentu, kiedy mieliśmy naprawdę bardzo dobrą kadrę w piłce ręcznej, żeby wypromować nowe pokolenie.
No właśnie, no właśnie i teraz mamy troszeczkę problem, żeby też chociażby nawiązać do tych sukcesów drużyny Bogdana Wenty z poprzednich lat. Dodajmy jeszcze tak dla formalności, że Polacy zakończyli te zmagania w drugiej fazie grupowej na czwartym miejscu w swojej grupie z dorobkiem 4 punktów po zwycięstwach nad Czarnogórą oraz Iranem, zaś do półfinału awansowały reprezentacje Francji oraz Hiszpanii, co szczerze mówiąc wielkim zaskoczeniem nie jest. No i jeszcze zostały nam w tej części audycji skoki narciarskie. Puchar Świata w Sapporo, ponieważ mieliśmy teraz bardzo intensywny weekend z skokami narciarskimi. Odbyły się aż 3 konkursy indywidualne i w Japonii też rywalizujemy po przerwie. Też przerwa wyniknęła z między innymi obostrzeń związanymi z koronawirusem i tak dalej, więc skoczkowie w ubiegłym sezonie do Azji po prostu nie polecieli na rywalizację. Teraz mieliśmy aż 3 konkursy. No i podsumowując, chyba największym wygranym, albo dwóch mamy największych wygranych tego weekendu. Pierwszy to jest Ryoyu Kobayashi, który w ciągu poprzednich konkursów tak naprawdę jakoś nie imponował swoją formą, skakał jak na swoje możliwości mocno przeciętnie, a tymczasem w Sapporo najpierw wygrał konkurs numer 1, w drugim konkursie atakując z dalszej pozycji uplasował się na trzeciej pozycji, no i wygrał również konkurs numer 3, tak więc zdobył tych punktów aż 260. Zadowolony po weekendzie może być też Halvor Egner Granerud. Norweg najpierw rozpoczął od trzeciego miejsca w pierwszym konkursie, potem był na drugim miejscu w konkursie drugim, no i również był na drugim miejscu w konkursie numer 3, więc też sporo punktów zyskał do klasyfikacji generalnej, co jest bardzo ważne w kontekście rywalizacji z Dawidem Kubackim, no który ten weekend myślę, że raczej mimo wszystko nie uzna za udany, ponieważ najpierw co prawda był na drugim miejscu w tym pierwszym konkursie, chociaż prowadził po pierwszej serii, później wypadł po 10 konkursach z rzędu na podium w tym drugim konkursie w Sapporo, zajął chyba najgorsze dla sportowca 4 miejsce. No i zdecydowanie najsłabszy konkurs, konkurs numer 3, gdzie Kubacki po raz pierwszy w tym sezonie w ogóle wyleciał poza 6, a nawet poza 10, ponieważ zajął 11 miejsce. No i ta przewaga nad Halvorem Egnerem Granerudem w Pucharze Świata jest niezbyt duża. To jest 1164 punkty Kubackiego do 1116 punktów Graneruda. Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, no to Kamil Stoch w pierwszym konkursie tuż za podium, na 4 miejscu. W drugim konkursie na 8 miejscu był Kamil Stoch, więc załapał się też do 10. Był 9. Również Piotr Żyła w tym drugim konkursie. No a w trzecim konkursie to właśnie Żyła był najlepszy z Polaków, zajął 8 miejsce. Zaś Kamil Stoch był 23. Co ważne, też w weekend punktowali chociażby Aleksander Zniszczoł czy Paweł Wąsek, co też jest bardzo istotne w kontekście zdobywania kolejnych punktów w Pucharze Świata. No i cóż, tak jak mówiłem, nadal Kubacki jest liderem klasyfikacji generalnej, ale Halvor Egner Granerud naciska bardzo mocno. Wciąż piąty jest Piotr Żyła, który ma 628 punktów, zaś na 8 miejscu plasuje się Kamil Stoch z dorobkiem 391 punktów. Kolejne zawody to są loty narciarskie w Bad Mittendorf, a więc zapowiadają się bardzo ciekawe konkursy. No i cóż, jeżeli chodzi o pierwszą część naszej audycji, to by było tyle. Za kilka minut poopowiadamy sobie o postaci nowego selekcjonera reprezentacji Polski, Fernando Santosza.
Mogę obiecać Ci, że nic nie zmieni się. Każda kolejna noc przyniesie lepszy dzień. Mogę rozpisać plan, jak dalej mamy żyć. Mogę się złościć na niespełnione sny. Zamknij na chwilę oczy, nie myśl o tym, czy boisz się, czy nie. Na chwilę zostawmy w tyle rozczarowań, gniew. Dziś to, co mamy na pewno, to siebie. Nic więcej nie leć ze mną, niech chmury pędzą donikąd chociaż raz. Znaleźć tam, gdzie w ciszy wstaje dzień. Chciałbym na plecach znów znajomy poczuć dreszcz. Zamknij na chwilę oczy, nie myśl o tym, czy boisz się, czy nie. Na chwilę zostawmy w tyle rozczarowań, gniew. Dziś to, co
znamy już oficjalnie, oczywiście został już przedstawiony dzisiaj na konferencji prasowej, ale już dowiedzieliśmy się o tym wczoraj, że nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski zostanie Portugalczyk Fernando Santos. Myślę, że kibicom kojarzony przede wszystkim z tego, że prowadził reprezentację Portugalii, chociażby na ostatnim mundialu. Przecież Portugalczycy pod wodzą tego szkoleniowca doszli do ćwierćfinału, gdzie tam zaskakująco odpadli z reprezentacją Maroka, ale Santos to jest szkoleniowiec, który naprawdę ma przyzwoite CV, ponieważ ma w swoim dorobku ze wspomnianą Portugalią chociażby Mistrzostwo Europy, które zdobył w 2016 roku, czy też wygraną w Lidze Narodów w sezonie 2018-2019. No i w Portugalii przepracował dużo czasu, to bodajże 8 lat był on w reprezentacji Portugalii. Ale korzystając, Kuba, z twojej wiedzy na temat piłki greckiej, porozmawiamy też o jego wątku w pracy w Grecji, bo on prowadził reprezentację Grecji, ale wcześniej też pracował przez sławne kilka lat z klubami Ligi Greckiej.
Zgadza się, zaczynał od AEK Aten w 2001 roku i co ciekawe, w pierwszym sezonie już wywalczył Puchar Grecji i wtedy miał w składzie m.in. Demisa Nikolaidisa, który później grał m.in. w Atletico Madryt, a także Theodorisa Zagorakisa. W tym samym sezonie wywalczył też wicemistrzostwo Grecji i co ciekawe, do ostatniej chwili walczyli o zdobycie tego mistrzostwa. Niestety musieli w finale uznać wyższość Olympiakosu Pireus. Między innymi starcie w 28. kolejce to było decydujące, kto tak naprawdę już zdobędzie to mistrzostwo. Niestety, z racji, że nie przepadam za bardzo za klubem z Pireusu, no ale Olympiakos wygrał 4-3 po bardzo zaciętym meczu i finalnie to drużyna z Pireusu mogła cieszyć się kolejnym mistrzostwem, a jak to musiał się pocieszyć, że zajęcie miejsce na podium. Później Santos miał okazję jeszcze trenować Panathinaikos Ateny, ale to była przygoda naprawdę bardzo krótka, bo kilka spotkań i już kluby zdecydowały się podziękować trenerowi ze względu na to, że mieli inną wizję, a także konieczynki nie zaczęły najlepiej tego sezonu. Później Santos jeszcze raz powrócił do AEK Ateny i znowu miał pecha, że jego drużyna do ostatniej chwili walczyła o mistrzostwo kraju, ale niestety znowu porażka w decydującym starciu, w tym przypadku z Ionikosem Nikea, spowodowała, że po raz kolejny AEK musiał tylko cieszyć się miejscem na podium zamiast mistrzostwem, które tak bardzo pragnął. Tak naprawdę Sandor szkolił od 2004 do 2006 roku i już w sezonie 2007-2008 przeszedł do PAOK Saloniki, z którym AEK ma napięć, bo w Grecji są tak zwane derby dwugłowych czarnych orłów, Wykefalona Eton, i tu chodzi o to, że mamy takie derby nawiązanie do tradycji uchodźczej, bo obie kluby w nazwie noszą, że pochodzą z Konstantynopola, czyli z obecnego Stambułu. I pierwszy sezon w PAOK-u nie należył do najlepszych, ale na przykład już w drugim sezonie ściągnięto m.in. w Wiejrynie Pablo Garcia, który powinien się kojarzyć kibicą Realu Madryt, ale także Zlatana Muslimowicza czy Pablo Contreasa. W regulaminowym sezonie to zajęli nawet drugie miejsce, ale potem były play-offy i musieli zająć i musieli uznać wyższość m.in. Panathinaikosu Ateny i zajęli finalnie czwarte miejsce w tabeli. Natomiast w sezonie 2009-2010 to najlepszy sezon PAOK-u od czasów, kiedy zdobyli Mistrzostwo Grecji w 1984, więc widzimy, że prawie 20 parę dobrych lat musieli czekać na powtórkę, jeśli chodzi o najwyższe podium. No niestety wtedy to akurat PAOK musiał uznać wyższość Panathinaikosu Ateny. I co ciekawe, PAOK chciały dalej współpracować z Santoszem, ale Santosz nie zdecydował się na współpracę, ponieważ pojawiła się oferta z reprezentacji Grecji, którą objął. I co ciekawe, na Euro w 2012 roku awansował bez porażki w eliminacjach. Za to na samych Mistrzostwach Europy, no to my dobrze pamiętamy pierwszy mecz z Grecją, gdzie zremisowaliśmy 1-1. Grecja wtedy jeszcze miała przecież rzut karny, który nie wykorzystał Georgios Karagounis. Ale w ostatecznym meczu, czyli w trzeciej kolejce, Grecja awansowała kosztem reprezentacji Rosji. Co ciekawe, decydującą bramkę strzelił Georgios Karagounis. I w następnej fazie to Grecy już pożegnali się z turniejem. Mecz odbył się w Gdańsku i porażka z Niemcami 2-4, ale Grecy byli zadowoleni, że grali przez bardzo długi czas, walczyli, więc to nie było tak, że oddajemy pole Niemcom. Więc zdecydowano się, żeby Santosz dalej prowadził Grecję i co ciekawe udało mu się...
Tym bardziej ja pamiętam, że Grecja na Euro 2008 to oni tam w ogóle chyba z grupy nie wyszli, także to
nawet punktu
wynik
nie zdobyli.
Tak, tak.
Ale na przykład jeśli chodzi o Mundial w 2014 w Brazylii, do którego niestety nasza reprezentacja nie awansowała, ale Grekom się udało po wygranych barażach z Rumunią, to Grecy osiągnęli też sukces, bo po raz pierwszy wyszli z grupy, jeśli chodzi o Mundial. Awansowali w ostatnim meczu kosztem reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej, gdzie w następnej fazie to musieli już uznać wyższość Kostaryki w rzutach
tak,
karnych.
Tak, pamiętam fenomenalne interwencje Keylora Navasa w serii 11.
Dokładnie. I właśnie potem już Santosz stwierdził, że jego czas w reprezentacji Grecji dobiegł końca i chwilę później objął już reprezentację Portugalii, którą doprowadził, tak jak wspomniałeś, do triumfu w Mistrzostwach Europy 2016. Także jeśli moje wrażenie, jeśli chodzi o Santosza, bardzo dobry wybór, chociaż nie spodziewajmy się od razu takich rewolucji. Sam zresztą zapowiedział, że nie chce takich rewolucji, więc będziemy znowu grali defensywnie, ale zakładam, że też będziemy lepiej przeprowadzali kontrataki, nie tak zwana słynna Lagana Robercika.
Też mówił na konferencji prasowej selekcjoner Santosz, że chce, żeby ta gra była bardziej dynamiczna, więc też na to liczę, że kilku zawodników no być może będzie musiało się pożegnać z grą w reprezentacji, aby nadać tej drużynie troszkę rzeczywiście bardziej dynamicznej gry, no ale oczywiście do tego musimy poczekać aż do meczu eliminacyjnego Mistrzostw Europy z Czechami. Co bardzo istotne, kontrakt na dwa cykle eliminacyjne, co jest w naszych realiach bardzo rzadkim zabiegiem. No i jednym z asystentów najprawdopodobniej będzie Łukasz Piszczek, także tu też widać, związek zadbał o to, żeby jednak ta jakaś ciągłość nawet po trenerze Santoszu została zachowana. No i jak już jesteśmy w klimatach związanych z postacią tego szkoleniowca, zapytam, korzystając z twojej obecności, o tym, co się dzieje w lidze greckiej. Wiemy, że tam chociażby na wypożyczenie udał się Tymoteusz Puchacz do Panathinaikosu, więc myślę, tutaj kilka informacji możesz powiedzieć, jak sobie radzi nasz lewy obrońca.
Tymoteusz Puchacz póki co nie miał wiele okazji, żeby zaprezentować się. Co prawda w debiucie zdobył bramkę przeciwko Lewawiakosowi, ale niestety została anulowana, bo wcześniej było zagranie, było przewinienie. Panathinaikos w miniony weekend niestety, czy stety dla niektórych kibiców, przegrał drugi mecz w tym sezonie, tym razem z wspomnianym PAOK-iem Saloniki 0-3 i tutaj defensywa zawiodła na całej linii. I wpadkę Panathinaikosu wykorzystał AEK Ateny, który zmniejszył stratę do lidera już o punkt. AEK Atene wygrał w Nikea, czyli to jest takie przedmieście Pirousu z lokalnym Ionikosem 1-2. Co ciekawe, do 82 minuty Ionikos prowadził i zapowiadała się sensacja, ale gra się dopóki sędzia nie zagwisze, więc AEK Atene finalnie wyszedł z 3 punktami i już zbliża się dosłownie do Panathinaikosu. I co ciekawe, tej wpadki Panathinaikosu nie wykorzystał drugi z rywali, który w ostatnich sezonach często zdobywał mistrzostwo, czyli Olympiakos Pireus, który udał się do Peristeri, to są przedmieścia Aten. Myślę, że kibicą Legii Warszawa szczególnie jest znana ta drużyna Atromitos Ateny. Olympiakos ostatnio 2 razy wygrywał z Atromitosem w ramach Pucharu Grecji i w lidze w pierwszej rundzie, ale tym razem, mimo że prowadził, to finalnie zremisował i co prawda zmniejszył straty do Panathinaikos Ateny, ale nie o 4 punkty jak mógł, tylko o 6.
Okej, okay, no w takim razie bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie tego, co się dzieje właśnie w lidze greckiej, jak sobie radzą nasi reprezentanci. Nam do omówienia została jeszcze Liga Włoska i Liga Angielska, ale o tym powiemy za kilka minut.
Czasem o niechcenia wszystko wokół zmienia. Dobry punkt widzenia. Niech ironia losu nie zabiera głosu, znajdziesz na nią sposób. A jest pięknie, najlepszy czas i miejsce, nieważne to, co będzie, zmrusz oczy. Dużo do stracenia, nie do powiedzenia, lubią plany zmieniać. Jest pięknie, najlepszy czas i miejsce, nieważne to, co będzie, zmrusz oczy.
Za nami kolejny weekend z rywalizacją w lidze angielskiej. Kilka ciekawych spotkań nam się trafiło akurat w ten właśnie ostatnie dni. No może zaczniemy od tego, co działo się w meczu zespołów, które w tym sezonie, no myślę, można to wprost powiedzieć, zawodzą w rywalizacji ligowej, czyli starcia Liverpoolu z Chelsea.
Jako kibic Liverpool to mogę tylko powiedzieć, że ten sezon nie będzie nasz, czyli nawiązując do słynnego powiedzenia kibiców The Reds za każdym razem, jak się rozpoczyna sezon, że może ten sezon w końcu będzie ten mistrzowski. Niestety Liverpool w tym sezonie zawodzi na całej linii, tak jak już wspomniałeś, tym razem bezbramkowy remis z Chelsea, a mógł nawet Liverpool przegrać mecz, ale cofnięto bramkę Chelsea. Więc zobaczymy, jak to będzie. Cudem będzie, jeżeli chociaż awansują do Ligi Europy. Ja już nie nastawiam na Ligę Mistrzów.
Jeszcze zostaje Liga Konferencji ewentualnie. To zależy też od tego, jak puchary ligowe tutaj w Anglii się ułożą.
No to Liverpool to już gra tylko o Puchar Anglii i ostatnio to wymęczył awans z Wolverhampton, więc przyznam szczerze, jedyną nadzieją Liverpoolu, że może jeszcze coś ugrać w Lidze Mistrzów, no to wspomniana Liga Mistrzów.
No tak, zwycięstwo w Champions League, oczywiście.
No ale będzie ciężko, no bo Real Madryt na pierwszej,
tak jest,
jako pierwszy przeciwnik.
Tak jest. Z innych ciekawych spotkań to myślę, że warto prześledzić to, co działo się w meczu Arsenalu Londyn z Manchesterem United. Prawdziwa huśtawka nastrojów. Koniec końców zwycięstwo kanonierów 3-2.
Dokładnie i widać, że Arsenal coraz bardziej potwierdza, że to być może to będzie właśnie jego sezon, gdzie po bardzo długim czasie powróci właśnie na fotel mistrzowski. I co ciekawe, do drugiego Manchester City, który owszem wygrał spotkanie, ale traci do Arsenalu 5 punktów, no i też ta różnica może się powiększyć, jeżeli Arsenal wygra, bo Manchester City ma o jeden mecz więcej.
Tak jest, a jeżeli chodzi o Manchester City, to warto podkreślić, że kolejny hat-trick w tym sezonie Erlinga Haalanda, który już na tym etapie sezonu ma bodajże 25 goli, a to jest no tak naprawdę ledwo co przekroczony półmetek rozgrywek, więc no jeżeli nie będzie żadnych kontuzji, to naprawdę ten wynik może być niesamowity. Norwega. Z innych spotkań ja bym zwrócił uwagę na to, że bardzo słabo radzi sobie Everton i pracę stracił w ostatnich dniach Frank Lampard.
Everton już od pewnego czasu, od kilku sezonów tak naprawdę jest brany pod uwagę jako kandydat do spadku z Premier League, co prawda za każdym razem udaje mu się jednak finalnie utrzymać w najwyższej lidze, no ale pytanie właśnie, czy w tym sezonie też im się uda, bo tak jak wspomniałeś, obecny sezon to dla Evertonu, dla tej niebieskiej części Liverpoolu szybko do zapomnienia.
Tak jest. Jeżeli chodzi jeszcze o ligę angielską, to warto zwrócić uwagę na mecz Aston Villa z Southampton. Z tego względu, że po pierwsze wystąpił tam Matty Cash, który od 81 minuty pojawił się na boisku, a po drugie dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, że do Southampton jednak wróci z wypożyczenia Jan Bednarek i ja uważam osobiście, że dla polskiego obrońcy to jest całkiem niezłe rozwiązanie i szansa na przede wszystkim regularną grę.
Dokładnie, myślę, że teraz jeszcze możemy powędrować do Włoch, ponieważ tam też sporo ciekawostek się działo, między innymi sensacyjna porażka Interu Mediolan u siebie z Empoli i to pokazuje, że Napoli jeszcze bardziej zwiększa przewagę nad resztą stawki, ale myślę, że największą sensacją, jeśli chodzi o Serie A, no to ostatnia decyzja a propos Juventusu.
Tak, pozaboiskowa już w kwestii.
Juventus po raz kolejny został ukarany, tym razem został pozbawiony aż 15 punktów i tak na dobrą sprawę już może pożegnać się z marzeniami, jeśli chodzi o mistrzostwo w tym sezonie.
No tak, i to stało się w momencie, gdzie Juventus, no wydawało się tą formą troszkę idzie do góry. Chociaż w ostatnim meczu ligowym drużyna z Turynu zremisowała z Atalantą 3-3. Można powiedzieć mecz przeciwieństwo Ligi Włoskiej, gdzie dominuje raczej gra obronna. Tutaj mieliśmy aż 6 goli i co dla nas bardzo istotne, kolejne trafienie w tym sezonie Arka Milika.
Ale myślę, że ten mecz to szczególnie chciałby zapomnieć Wojciech Szczęsny, szczególnie przy pierwszej bramce.
No tak, zgadza się. Szczęsny tutaj się nie popisał. Ja się pocieszam tym, że ten błąd mu się przydarzył w meczu ligowym, a nie było takiego czegoś na mundialu, że ta forma...
Szczególnie w pierwszej kolejce.
Na mundialu. Tak jest, tak jest. Z innych istotnych wyników to zwycięstwo Napoli, kolejne, to warto podkreślić. Oczywiście w zespole z Neapolu wystąpił Piotr Zieliński. 85 minut, a więc Napoli pewnie zmierza po mistrzostwo Włoch. W meczu Specji z Romą nie wystąpił Kuba Kiwior, ale to ze względu na jego transfer do Arsenalu Londyn. Natomiast zagrali inni Polacy. Pojawił się w Romie Nikola Zalewski, co nas bardzo cieszy, gra w pierwszym składzie. 79 minut Arkadiusza Recy, no i również wrócił do zdrowia w końcu Bartłomiej Drągowski, również 90 minut.
Pamiętamy, że to on miał jechać z kadrą na Mundial w Katarze, ale niestety na ostatniej prostej poważna kontuzja. Także liczymy, że Bartek Drągowski powróci niebawem do formy.
No i co nas bardzo też smuci, kontuzja Pawła Dawidowicza, no kolejna w ostatnich miesiącach. Nie ma szczęścia właśnie do urazów ten obrońca. Tym razem w 28 minucie gracz Hellasu Verona musiał opuścić boisko. No i jeszcze zostawiliśmy sobie wątek transferowy. Wspomnieliśmy, że w ostatnim meczu ligowym nie grał Kuba Kiwior, a to z tego powodu, że finalizował swój transfer do Arsenalu. Co stało się faktem w ostatnich godzinach? Wiemy, że już oficjalnie Kiwior będzie graczem kanonierów. Kwota transferu imponująca, jak na warunki Specji, 25 milionów euro.
Myślę, że Jakub Kiwior na początku może mieć trudności, żeby przebić się do pierwszej jedenastki, ale myślę, że jeżeli włoży w siebie sporo pracy, to jak najbardziej zapracuje na to, żeby pojawiać się od pierwszej minuty na boisku.
Bierzmy też pod uwagę, że Arsenal gra w kilku rozgrywkach jeszcze pucharowych, więc myślę, że tych okazji do grania będzie dużo.
Myślę, że na początku Jakub Kiwior to szczególnie dostanie okazję, czy to w Pucharze Anglii, czy przede wszystkim w Pucharze Anglii.
No ale rzeczywiście konkurencja jest spora. Duet obrońców Saliba i Gabriel, a więc naprawdę solidna defensywa, co widzimy w tych meczach ligowych. No ale liczymy na to, że Kiwior rozwinie się też jako piłkarz i tych minut dostanie na tyle, że nie wypadnie aż tak mocno z rytmu meczowego. Oczywiście będziemy śledzić to, co dzieje się właśnie z karierą Kuby Kiwiora. I na tym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Kuba
oraz Łukasz. Zapraszamy na nasze kolejne audycje we wtorki o godzinie 16:30. Do usłyszenia.